Joanna Merecka Mutusz, dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka, szefowa Słupskiego Schroniska dla Zwierząt, Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oddział w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj w trochę innych okolicznościach, dzisiaj z naszego studia, nie ze schroniska, ale w zacnym towarzystwie, bo dwa psiaki razem z nami, dwóch podopiecznych, których Marta przejęła, że tak powiem, ze schroniskowych boksów, Maksiu i Moli, także mogą Państwo słyszeć takie sapanie, szczeknięcie. Gdzieś
za chwilę. Może się zdarzyć.
Może się zdarzyć. No a dziś, tak właściwie tuż przed końcem roku, choć pewnie jeszcze się spotkamy, chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak wygląda sytuacja w placówce. Ilu podopiecznych na ten moment?
Na ten moment mamy w okolicach 130 psów i około setki kotów. I cały czas przyjmujemy jeszcze na leczenie koty wolnożyjące.
No właśnie, bo no, wydawałoby się, oglądając media społecznościowe, że tych adopcji jednak trochę było. Choć nie ukrywam, wczoraj mnie za serce złapała historia, którą wypatrzyłam, czyli wasz podopieczny, którego odebraliście ludziom. Co się stało?
Tobi został odebrany na skutek zgłoszenia mailowego. I no niestety te sytuacje opisane w mailu okazały się prawdziwe, więc...
No właśnie, a wy je weryfikujecie?
Tak, oczywiście.
No bo siłą rzeczy, tak? Jeżeli no, dostajecie... Właściwie papier przyjmie wszystko.
Tak.
Więc ten proces weryfikacji powinien być...
Tak, bo te zgłoszenia są też różne. One są telefoniczne, czasami są anonimowe.
No ktoś może kogoś nie lubić i chcieć mu zrobić na złość,
choć mailowe, mam nadzieję, czasami nie. Przychodzą pocztą. Wszystkie zgłoszenia weryfikujemy. Do wszystkich psów staramy się dotrzeć.
Tu w zgłoszeniu było napisane, że pies był bity.
Tak, było napisane otwarcie, że pies był bity na ulicy, w samochodzie.
Czyli nie, że
kilka
w czterech
osób
ścianach
to widziało, i... tak, że widziało to kilka osób. Tym bardziej jest to przykre, że Tobi jest starszym psiakiem. I wszyscy byliśmy przekonani, zawsze się cieszymy, kiedy ta adopcja dotyczy starszego zwierzaka, bo...
No z nią jest zawsze trudniej.
Bo te psiaki zawsze mają tak pod górkę i jest im trudniej znaleźć dom. No i tutaj jest no, sytuacja tym bardziej przykra, że spotkała takiego już troszkę psa w wieku senioralnym, gdzie on powinien mieć no, zapewnioną tą bezpieczną przystań. Niestety tak nie było, natomiast...
A właściciel się tłumaczył, przepraszam?
Nie było stricte właściciela w domu, była rodzina, natomiast muszę podkreślić, że tutaj jakby okazało się też, że ta agresja skierowana wobec psiaka nie jest stricte złą wolą, powiedzmy to w cudzysłowie opiekuna, tylko wynika po prostu z choroby psychicznej.
No tak, no ale jeśli jest rodzina, są bliscy, to oni powinni zdawać sobie sprawę z tego.
Oczywiście, ale nie zawsze, wiesz, Asiu, że tak jest, że nie zawsze mają to wpływ, bo na przykład są to dzieci, tak?
No tak.
Więc tutaj no bardzo się cieszymy,
że to
zgłoszenie...
No nie ma tu historii zero-jedynkowych.
No nie ma i bardzo się cieszymy, że to zgłoszenie do nas dotarło. Muszę powiedzieć że też, że pies jest wizualnie zadbany. Miał wszystkie potrzebne akcesoria, więc wizualnie był zadbany. Natomiast no, ta sfera psychiczna, tego komfortu psychicznego, no niestety
zabrakło.
Nie była odpowiednio zaopiekowana.
I zabraliście, rozumiem, zwierzę? Tam była dyskusja w temacie, że dlaczego?
Nie,
że...
nie było dyskusji. Po prostu pracownicy powiedzieli, że takie jest zgłoszenie. Rodzina potwierdziła, że faktycznie tak się dzieje i pies został zabrany.
Po roku?
No, prawie dwóch latach.
Okej. Wiele takich historii w
ostatnim
czasie?
Zdarzają się. Mamy też sytuację jeszcze jednego psa, który do nas wrócił takich też nieprzyjemnych okolicznościach. Państwo deklarowali, że pies będzie w domu, a podczas zupełnie rutynowych kontroli naszego inspektora na terenach wiejskich okazało się, że jest to nasz podopieczny, który wisi na łańcuchu na kolczatce, w budzie, pies z krótką okrywą włosową w typie labradora, który nigdy nie powinien mieszkać na zewnątrz.
No właśnie. Ja się z jednej strony oczywiście cieszę, że ta świadomość ludzka jest większa. Myśmy o tym też rozmawiały, że ta edukacja, która jest prowadzona, nie pozostawia człowieka obojętnym na los zwierząt. I to się wydarza i to się dzieje. Choć ciągle jeszcze niezmiennie, tak jak mówisz, są sytuacje, kiedy jedziecie z interwencją i okazuje się właśnie, że pies na łańcuchu, że pies w budzie, buda zupełnie nie taka, jak być powinna, zwłaszcza jeśli chodzi o tę porę roku i tak dalej, i tak dalej. No, nie mówię tu już o skrajnych przypadkach, które oczywiście też do was trafiają, gdzie można żebra psu policzyć, patrząc na niego po prostu, nie?
Tak, zdarzają się takie sytuacje i zima jest tym trudniejszym momentem, że te psiaki w takich okolicznościach mają mniejsze szanse na przeżycie, niestety.
Mhm. Co musiałoby się wydarzyć według ciebie, żeby to się zmieniło?
Cały czas musimy pracować nad zmianą świadomości społeczeństwa i my to staramy się robić cały czas. No niestety gorzej jest, muszę to z przykrością stwierdzić, na terenach wiejskich, chociaż i w mieście nie brakuje tych aktów,
tak,
naruszenia ustawy o ochronie zwierząt. Natomiast zdecydowanie musimy pracować tutaj nad terenami wiejskimi, nad tym, że zwierzę to jest jednak przywilej, nie konieczność posiadania. Nie
tak.
Jest to żywy alarm. Nie jest to rzecz, którą można przykuć do łańcucha i do budy lichej na dodatek i karmić zlewkami. Mamy niestety takie trudne tereny, na których też cały czas pracujemy, na których to bardzo trudno zmienić.
Czyli edukacja to jest to,
zdecydowanie,
co powinno być ciągle i niezmiennie brane pod uwagę. To, co cieszy i to, co ja chciałabym, żeby dzisiaj wybrzmiało, to rzeczywiście liczba wolontariuszy, którzy z wami współpracują i odciążają odrobinę pracowników, pozwalając wam zająć się innymi rzeczami. Oni biorą tych podopiecznych waszych, te czworonogi, które są na spacer.
Tak, przede wszystkim właśnie zapewniają im spacery. Część wolontariuszy pomaga nam w organizacji imprez i wydarzeń, z którymi możemy wychodzić do społeczeństwa, dzięki którym możemy przybliżyć państwu zarówno funkcjonowanie schroniska, jak i naszych podopiecznych.
130 psów, setka kotów. To już nie jest tak w przypadku kotów, że jest sezonowość i wysyp jest na wiosnę czy na jesień. Te małe kociaki właściwie pojawiają się przez cały rok w tej chwili.
Tak, i ten sezon taki jesienno-zimowy jest o tyle trudniejszy, że mamy do czynienia z większą liczbą kotów chorych. Też zdecydowanie większa liczba kotów wolno żyjących do nas trafia, bo one trafiają nie tylko na zabiegi kastracji, ale też właśnie na leczenie w takim okresie zimowym.
Ale to jest panleukopenia, czy to są inne choroby, które...
To są... panleukopenia się zdarzała też w tym roku, na szczęście w miarę nas oszczędziła odpukać. Zdecydowanie są to takie infekcje górnych dróg oddechowych wynikających z wyziębienia.
Ja bym też uczulała państwa, te koty, które są właścicielskie, a też wolno wychodzące, to chciałam powiedzieć, wolno bytujące, nie wychodzące po prostu, wędrują, zbierając wszystkie śmieci, które państwo wyrzucą przez okno. To nie są zwierzęta, które się nie połakomią, że tak powiem, na coś,
tak,
co pachnie.
Tak.
Więc tu apeluję, uczulam, nie wyrzucajcie przez okno kości kurczaka. To się zdarza ciągle i niezmiennie. Kawałki wędliny, kawałki chleba.
Jest to niebezpieczne.
Absolutnie. I ja się ciągle zastanawiam, co tu się musi wydarzyć, Marta, żeby ludzie przestali tego typu rzeczy robić. Bo im się wydaje, ja to tak czytam, tak, że jak wyrzucą ten chleb przez okno, to ptaki go zjedzą. No ptakom też na chleb nie służy.
Oczywiście, tak. No, więc... To jest też trudny temat, też podlegający budowaniu świadomości, niestety.
No to będziemy edukować, będziemy przypominać, będziemy też Państwa namawiać o to, do tego, żeby sprzątać po swoich czworonogach, jak już je macie, żeby je zabezpieczać, żeby je leczyć, bo to jest kolejna rzecz, tak? Tak. Że posiadanie zwierzęcia, no, biorą Państwo z pełną świadomością, dobrodziejstwem inwentarza, no i dbacie jak o siebie.
To jest to cały czas, to, co cały czas też podkreślamy w naszych audycjach, że zwierzę jest przywilejem, niekoniecznością i trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że jak się decydujemy na to zwierzę, to no, wiąże się to z wydatkami i z zapewnieniem odpowiedniej opieki, w tym weterynaryjnej. Każdy, kto ma zwierzę, wie, jakie dzisiaj trzeba ponieść koszty. Czasami często w błahej sprawie idąc do weterynarza, a co dopiero kiedy to zwierzę
dzieje
faktycznie zaczyna
złego,
poważnie
tak.
chorować, zaczynają się choroby przewlekłe, czy zaczyna się starzeć i trzeba wydać o wiele więcej nakładów finansowych na naszego podopiecznego.
Ja się zawsze uśmiecham, jak patrzę w te wasze media społecznościowe i widzę właśnie taką Moli, z którą trzeba było jechać na operację serca i
do Poznania.
Do Poznania.
Teraz
i była
jedziemy do Gdyni na zęby.
Nie robicie tego na miejscu.
No Moli ze względu na swoją, na swoje choroby związane z sercem, no potrzebuje takiej trochę większej opieki okołooperacyjnej.
Anestezjologa, drodzy Państwo, odpowiedniej aparatury.
Dlatego musieliśmy wybrać odpowiednią placówkę, która będzie w stanie te zęby zrobić. No i tu też jest kwestia tego, że te zęby są w bardzo, bardzo złym stanie. Muszę powiedzieć, że bardzo niewielu podopiecznych naszych ma zęby w takim stanie. Z większością sobie radzimy na miejscu, no niestety Moli musi pojechać trochę dalej.
Czyli będziecie jej wyrywać te zęby, zakładam.
Prawdopodobnie wróci już bez zębów.
No i tutaj, drodzy Państwo, też jak macie zwierzęta, które straciły zęby z różnych powodów, bo właśnie lat mają naście, to doskonale wiecie, że też sucha karma to raczej w grę nie wchodzi.
One sobie radzą.
Radzą
to.
Sobie?
Tak, tak.
Dają
tak.
radę.
Dają radę.
Co jest ważne w tym okresie zimowym też, żeby nie trafiały do Was zwierzęta, żeby właśnie odpowiednio o nie zadbać? Na co zwracać uwagę?
Przede wszystkim tym zwierzętom, które żyją na zewnątrz, należy zapewnić odpowiednie warunki, czyli odpowiednio ocieplona buda, odpowiednio wyłożona, najlepiej słomą, ponieważ ona izoluje ciepło i też nie absorbuje wilgoci. No metalowy łańcuch na szyi nie wchodzi w grę,
a,
ponieważ
jeszcze przy temperaturach minusowych.
Tak, tak, tak. A ciągle niestety się tak zdarza. No jak mamy już tego psa na terenach wiejskich szczególnie i właśnie musi być on w jakiś sposób powiązany, to zadbajmy o to, żeby to było tak wykonane, żeby nie wyrządzało krzywdy temu psiakowi. Dostęp do ciepłego posiłku przynajmniej raz dziennie. Ciepła woda też zmieniana kilka razy dziennie. No te psiaki, które są w domu, mają troszkę łatwiej. Tu też należy w wysokie mrozy pomyśleć o ograniczeniu spacerów, szybciutkie siku, kupa, żeby też zwierzaki nie cierpiały z tytułu odmrożonych łapek.
No ale tu też trzeba, myślę, patrzeć na pokrywę włosową, jaką pies ma.
Oczywiście, tak.
A co ty myślisz o ubieraniu psów? Bo to...
Kontrowersyjny temat.
No właśnie, bo on też wybrzmiewa, no głównie media społecznościowe, ale na ulicy widać.
Moje psy nie są,
częściej.
Powiem tak, moje psy nie są ubierane, spacery są dostosowane do warunków atmosferycznych. Maksiu, pomimo, że jest psem w typie Yorka, nie cierpi wszelkich ubranek, radzi sobie
nie,
bez...
Nie, kokardki nie, ubranka nie.
Nie, nie, absolutnie nie. On jest typem Yorka takiego turystycznego, więc on nie ubiera się. I ja tak jak mówię, ja swoich psów nie ubieram. Na pewno jest też wiele takich zwierząt, które tego wymagają, ponieważ na przykład są starsze, mają mniejszą masę mięśniową. Więc jest to kwestia mniej indywidualna. Tłuszczyku. Mniej tłuszczyku zdecydowanie.
Który grzeje, tak. No właśnie, ja jestem
jeżeli
ciekawa.
Jeżeli psiak lubi i potrzebuje, to jak najbardziej. Natomiast
no, psiak może lubić, wiesz, psiak może lubić, jeśli od małego jest uczony tego, że się go ubiera.
Znam takie
no,
psiaki,
dla niego
które,
jest to naturalne,
które faktycznie na przykład no, cały rok są ubierane i im to odpowiada. Jak wygląda kwestia weterynaryjna, to pewnie należałoby zapytać lekarza weterynarii, czy to jest odpowiednie. No tak jak mówię, moje psiaki sobie radzą bez
kubraczków.
Bez kubraczków.
Bez koszulek. Bez koszulek. Szaliczków, tak.
No, na ten... zimę zostawiamy troszkę dłuższy włos, żeby było cieplej. Natomiast, no mówię, Maksiu na przykład nie lubi być ubierany.
No, drodzy Państwo, ciekawa jestem, jakie jest Wasze zdanie. I to jest chyba ten moment, kiedy poprosimy o znak sygnał 603-06-06-06. Co sądzicie o ubieraniu zwierząt? Ja miałam przyjemność rozmawiać z jedną z wolontariuszek zupełnie niedawno w słupskim schronisku dla zwierząt i ona powiedziała, że to jest strasznie głupie. Cytuję, drodzy Państwo, absolutnie.
Zdarza się, że w schronisku ubieramy psiaki, ponieważ no wiadomo, że warunki schroniskowe są troszkę bardziej srogie niż te w domu. I jeżeli mamy podopiecznego, który właśnie jest taki chorowity, a nie mamy możliwości zapewnić mu takich warunków cieplarnianych, że tak powiem,
to wtedy docieplacie.
To wtedy docieplamy, tak. Zdarza się, że wtedy psiak sobie w tą zimę żyje w ubrankach.
No to, drodzy Państwo, ponawiam. 603-06-06-06. Co sądzicie o ubieraniu zwierzęta? Państwa i moim gościem była Marta Śmietanka. Apelujemy o to, żeby zadbać o swoje czworonogi, żeby brać pod uwagę warunki atmosferyczne i tak jak Marta mówiła, dostosować spacery do tego, co za oknem. Zachęcamy, tak namawiamy tradycyjnie też oczywiście do tego, żeby odwiedzać słupskie schronisko dla zwierząt. No, przede wszystkim uśmiechają się podopieczni, którzy mają nadzieję na miłość, dom i swojego człowieka.
Zapraszamy już 7 grudnia na spacer mikołajkowy.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.